O tej porze w piątki audycja Porady Ekologa, a zatem bardzo gorąco i serdecznie Państwa na tę audycję zapraszamy, a na naszej antenie witamy pana doktora habilitowanego Dariusza Zalewskiego z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, oczywiście Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Witamy panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Panie profesorze, nie po raz pierwszy się spotykamy. Dzisiaj chcemy o bażantach i kuropatwach trochę porozmawiać. Natomiast chcemy też wrócić jeszcze do tego, co było dwa tygodnie temu, czyli głuszce i cietrzewie. Parę słów na temat tych ptaków. Gdzie występują, skąd pochodzą te ptaki, gdzie możemy je spotkać dziś najczęściej?
No tak, rzeczywiście kontynuujemy temat kuraków, przy czym w poprzedniej audycji rozmawialiśmy o kurakach tak zwanych leśnych, do których zaliczamy właśnie głuszce, cietrzewie i jarząbki, te najmniejsze, o których może najmniej żeśmy wspominali, ale które są najbardziej liczne u nas i rzeczywiście możemy je w naszych lasach spotkać. Z kolei z głuszcem i cietrzewiem, jak wiemy, dzisiaj rzeczywiście jest to już poważny kłopot, no, ze względu na zmiany środowiskowe, o czym wspominałem i wręcz zachęcałem, żebyśmy nawet w internecie obejrzeli posłuchali tych pięknych toków, czyli głosów godowych zarówno cietrzewi, jak i głuszców. Kuropatwa i bażant to również rodzina kurowatych, bo tak naprawdę systematycznie tak moglibyśmy je określić. I gdzie można powiedzieć, że kuropatwa jest naszym takim typowym europejskim, a my możemy powiedzieć polskim gatunkiem, bo zawsze związana była z terenami rolniczymi, polnymi i tam praktycznie od wieków spotykaliśmy ją. A praktycznie taki areał, moglibyśmy powiedzieć areał osobniczy, gatunkowy tego ptaka, to praktycznie od Europy po centralną i południową Azję. To rzeczywiście ogromna przestrzeń. Przy czym niestety jak większość gatunków zwierząt tych drobnych, małych, w Europie obserwujemy znaczący spadek liczebności tego gatunku już od lat 50. XX wieku. Obecnie w wielu krajach te stany są zdecydowanie nawet poniżej 10% tych najwyższych liczebności w latach 50. i 60. W Polsce występuje praktycznie w całym kraju. W latach 70. ta populacja cała liczyła około 7 milionów. To rzeczywiście był ptak bardzo liczny. No a dzisiaj praktycznie mówimy już o zaledwie 250-300 tysiącach osobników. To rzeczywiście mówi o skali jak gdyby problemu, bo to poważny problem przyrodniczy dzisiaj, który stoi przed nami do rozwiązania. Z kolei bażant to gatunek obcy, moglibyśmy powiedzieć, naszej faunie. W pewnym sensie obcy, bo tak naprawdę już przywędrował, można powiedzieć, że sprowadzony został na kontynent europejski już w czasach rzymskich. Występowały na Półwyspie Apenińskim. A do zachodniej i centralnej Europy praktycznie sprowadziliśmy je w VI-VIII wieku. Do Polski praktycznie z tą główną falą na terenach Polski pojawił się on w XVI-XVII wieku, a więc rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że to również nasz w pewnym sensie gatunek. Przy czym tak naprawdę warto też wiedzieć, że w latach 50. mieliśmy bardzo nieliczną populację, zaledwie 25 tysięcy osobników, tak mniej więcej szacowaliśmy ją. Przy czym hodowla wolierowa, zasiedlenia doprowadziły do znaczącego wzrostu tej populacji w latach 70. To był taki też czas, gdzie hodowano bażanty, między innymi w tak zwanych państwowych gospodarstwach rolnych. Na pewno wielu ze słuchaczy pamięta te czasy. I wówczas w latach 70. szacowano, że ta populacja liczy około 350 tysięcy. Dzisiaj mówimy że bażanta mamy około 500 tysięcy, głównie tereny Polski centralnej, południowej i południowo-wschodniej. To również oczywiście zwierzę, ptak głównie związany ze środowiskiem rolniczym, ale tak naprawdę również należy powiedzieć, że jest ta hodowla wyraźnie wspomagana hodowlą wolierową. Rocznie około 90-100 tysięcy osobników jest w zasadzie wpuszczanych i to w pewnym sensie również mówi o tym, że niekoniecznie ten stan, można powiedzieć, warunków środowiskowych dla tego gatunku jest dobry, jeżeli musimy go sztucznie wspomagać tak naprawdę.
Panie profesorze, no właśnie, pytanie, na ile są w stanie same przeżyć, czy to bażanty, czy kuropatwy, a na ile trzeba będzie wspomagać, tak jak już mamy do czynienia z tym w dniu dzisiejszym, jaka przyszłość te kuraki czeka w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych, no nie wiem, jaką perspektywę możemy sobie nakreślić, ale jak to z obserwacji wynika?
No rzeczywiście, szczególnie myślę, że taka sytuacja bardzo niebezpieczna jest w odniesieniu do kuropatwy, tego rodzimego, bez wątpienia rodzimego gatunku dla fauny europejskiej. No z tym bardziej, jeżeli mówimy o populacjach liczących 7 milionów, przepraszam, gdzie użytkowanie wówczas tak zwane łowieckie wynosiło około 700 tysięcy, to przecież ogromne cyfry, ale w granicach powiedzmy sobie 10%. Dzisiaj praktycznie łowiecko nie użytkuje się w ogóle populacji, a niestety nie mamy żadnego jak gdyby dobrych wieści, bo dzisiaj tak naprawdę te 250 tysięcy kuropatw to naprawdę bardzo, bardzo małe na teren całego kraju, bo tak byśmy mogli powiedzieć. Choć oczywiście, tak jak mówiłem, głównie występują one w tych terenach polnych i o tym klimacie bardziej łagodnym, chociaż dzisiaj wiemy doskonale, że w ogóle ten klimat polski zmienia się. W związku z powyższym wydawałoby się, że z punktu widzenia warunków pogodowych, no mamy korzystne warunki dla tych najmniejszych zwierząt. No niestety te warunki środowiskowe ulegają poważnym zmianom i to jest, myślę, że główny powód, który dotyczy nie tylko populacji kuropatwy, nie tylko populacji bażanta, ale i innych gatunków w odniesieniu, powiedzmy sobie, do tych dzisiaj omawianych, to bez wątpienia moglibyśmy powiedzieć, że intensyfikacja rolnictwa to jest tak naprawdę naprawdę dzisiaj bardzo poważny problem, z którym sobie często nie zdajemy sobie sprawy, bo warunki, czynniki pogodowe, można powiedzieć, że nawet jeżeli one są niekorzystne w pewnych warunkach, to one powodują okresowo obniżenie populacji, ale zawsze gdy ustępują, to populacje same są w stanie się odrodzić w dobrych warunkach środowiskowych. Dzisiaj z tego wynika, jako że nie ma tego odbicia, można powiedzieć, populacji w sensie liczebnym, no powoduje to głównie zmiany w środowisku naturalnym, które no, musimy sobie jasno też powiedzieć, intensyfikacja rolnictwa, rolnictwo wielkoobszarowe, wiele środki chemiczne stosowane, to powoduje niestety, że utrzymanie tych najmniejszych istot w świecie, w środowisku naturalnym, no wymaga od ludzi rzeczywiście wyjątkowych działań. I myślę, że dzisiaj rzeczywiście powinniśmy w głównej mierze liczyć na działania związane z, żeby zmieniać środowisko, bo to jest tak naprawdę, musimy zmienić środowisko, które dzisiaj stało się dla tych najmniejszych zwierząt nieprzyjazne. A zmiana środowiska nie jest taka prosta, bo tak naprawdę mamy prawa własności, mamy możliwość użytkowania, powiedzmy sobie, ziemi swobodnego przez obywateli i trudno się dziwić, że rolnicy intensyfikują rolnictwo, ale tak naprawdę rolnicy również powinni uzyskać wsparcie tak naprawdę w tym, żeby przekształcać to środowisko, aby było ono również przyjazne dla życia tych najmniejszych stworzeń w środowisku rolniczym. I ja powiem szczerze, ja dopatruję tutaj w głównej mierze szansę z tych zmian takich korzystnych dla świata przyrody w agrocenozach, czyli w środowiskach polnych, właśnie poprzez programy rolno-środowiskowe, które dzisiaj są bardzo modne, ale niekoniecznie nastawione na to, żeby zmieniać to środowisko, również przy okazji uwzględniając żyjące tam istoty. To myślę, że ważne. Sporo trzeba zmienić, ale jest to możliwe. Ja mam nadzieję, że jednak wyjdziemy z tego impasu i liczebność populacji kuropatwy będzie wzrastała, a jak kuropatwy, to bez wątpienia i zajączka, i tego obcego gatunku, a jednak naszego bażanta, bo przecież każdy z nas, jeżeli zobaczy tego bażanta, powiedzmy sobie, w środowisku, to naprawdę cieszy się, bo to piękny ptak, a jeżeli zobaczy tą szarą, powiedzmy sobie, kuropaterskie, czy statku kuropatw na polu, w łanach ziemniaków, buraków, to też dusza nam się raduje, tak byśmy mogli powiedzieć.
Panie profesorze, jeszcze poprosiłbym o kilka słów na temat tego, w jaki sposób kuropatwa, bażant potrafią się przystosować, bo pan profesor mówił o tym, że trzeba stwarzać warunki do tego, żeby one mogły żyć w miarę takim naturalnym swoim środowisku, otoczeniu. Na ile one są w stanie zaakceptować to wszystko, co my zaproponujemy? Trochę, tak mówiąc, prosto sztucznie uformowanym środowisku, choćby ze względu na te ogromne przekształcenia związane z takim wielkopowierzchniowym rolnictwem.
No tak, ale powiedzmy sobie, nie tylko rolnictwo jest jak gdyby przyczyną takiego, czy intensywne rolnictwo, tak byśmy mogli powiedzieć, bo ekstensywne rolnictwo, które u nas jeszcze w kilku przynajmniej obszarach Polski ono występuje, to nie tylko oczywiście bez wątpienia te negatywne skutki związane są między innymi ze wzrostem liczebności drapieżników, tak naprawdę to też rzecz jak gdyby szalenie istotna, szczególnie zawsze mówimy tutaj o lisie, bo przecież wyrzucamy szczepionki, przynajmniej wyrzucaliśmy jeszcze do niedawna, wyrzucaliśmy szczepionki przeciwko wściekliźnie, która w pewnym sensie w sposób naturalny ograniczała liczebność tych drapieżników. Dzisiaj mamy również bardzo liczną populację chociażby krukowatych, wszelakiego rodzaju, tak byśmy mogli powiedzieć, które widzimy praktycznie na co dzień w mieście, na wsi. Wszędzie możemy je spotkać, ale to powoduje z jednej strony lis to jak gdyby usunięcie tego naturalnej bariery, powiedzmy sobie, która regulowała jego liczebność i utrzymywała ją między innymi na właściwym poziomie. Jeżeli chodzi o wzrost liczebności z kolei wielu innych drapieżników, w tym również lisa, to ogromna ilość karmy, którą one są w stanie w środowisku znaleźć. Są to specyficzne gatunki, które się szybko dostosowują do zmiennych warunków. Jak nie ma kuropatwy, nie ma bażanta, nie ma zająca, to lisek bardzo chętnie pójdzie na wysypisko śmieci i tam sobie naprawdę wiele, wiele jedzenia znajdzie. Mamy dzisiaj przecież populacje, które żyją w miastach. To też warto o tym pamiętać. Krukowate w zdecydowanej części przeniosły się na obrzeża miast, właśnie na wysypiska, ale ich oddziaływanie, co powoduje oczywiście znaczący wzrost liczebności, bo baza żerowa dla nich jest znakomita. No niestety, jeżeli chodzi o kuropatwę, jeżeli chodzi o bażanta, jeżeli chodzi o przykładowo zajączka, to niestety one muszą mieć to naturalne środowisko, w którym będzie odpowiednia liczba czy zagęszczenie odpowiednie drapieżników, będzie odpowiednie zagęszczenie tych populacji, czyli osobników poszczególnych gatunków, żeby one mogły normalnie rozwijać się. To jest z tego względu bardzo trudne. Bażant, kuropatwa będzie nadal potrzebowała dużej ilości roślinności. Młode bażanty i kuropatwy będą potrzebowały w tych pierwszych 2-3 tygodniach szczególnie życia sporo owadów, bo wtedy głównie zjadają białko zwierzęce, no, które jeżeli my powiedzmy sobie opryskamy w tym samym czasie, kiedy wykluwają się młode kuropatwy czy bażanty, opryskamy powiedzmy sobie środkami owadobójczymi nasze plantacje, to praktycznie one rodzą się, wykluwają, no ale niestety tych pierwszych 2 tygodni po prostu nie przeżywają. Nie są w stanie sobie znaleźć jak gdyby substytutu, zamiennika, aby jednak przetrwać ten kolejny newralgiczny okres. Niestety tutaj myślę, że potrzebna jest systemowe działanie w zakresie przekształcania środowiska, a może co jest jeszcze też ważniejsze, przynajmniej nie psucia go na dzień dzisiejszy już bardziej. Żeby ono faktycznie miało charakter podobny do naturalnego, bo powiedzmy sobie nasze środowisko naturalne dzisiaj, my tak nazywamy je naturalnym, ale ono jest tak naprawdę zantropomorfizowane, czyli przekształcone przez człowieka bardzo we wszystkich, można powiedzieć, obszarach, jeżeli porównalibyśmy to, no chociażby w odniesieniu do, nie wiem, wiek, 2 wieki wstecz. Myślę, że sobie zdajemy z tego sprawę i to rola człowieka dzisiaj tak naprawdę, aby zachować tą mnogość, różnorodność środowiska naturalnego, również w obszarze gatunków występujących na polach, w agrocenozach.
Pan profesor Dariusz Zalewski jest z nami. Rozmawiamy dzisiaj o bażantach i kuropatwach. Zaprosimy może naszych słuchaczy też do tego, by mogli zadać pytanie, mogli jakąś refleksją też ze swej strony się podzielić. Do Państwa dyspozycji są 2 numery telefonów dla Polski, dla północy 56 655 23 55, dla południa 56 655 23 56 i dla zagranicy 2 numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry i szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca i bardzo się cieszę z tego, co usłyszałam dzisiaj od pana profesora. Bardzo. I chcę zapytać, dlaczego tacy ludzie nie mają wpływu na funkcjonowanie naszej gospodarki rolnej i leśnej? Dlaczego nie słucha się państwa? Dlaczego rolnicy, którzy nauczyli się już zarabiać, nie chcą ograniczyć swoich zapędów w powiększaniu plonów, żeby dostosować się do cyklów przyrodniczych? Dlaczego te wszystkie instytucje, które mają wspomagać rolnictwo, nie dają jakichś ram, nie dają informacji, że w tym i w tym czasie nie robić tego i tego, zabronić i karać? Proszę mi odpowiedzieć. Ja tego nie mogę pojąć. Mamy ogromną ilość dobrych rolników, leśników, naukowców, którzy mogą jakieś ramy, jakieś systemy urządzić. Dlaczego nikt tego nie słucha? Ja tego nie mogę znieść. Tak jak w mieście, widzę, mieszkam w Warszawie, w mieście. Nie mogę patrzeć na to, jak giną ptaki, jak, nie rozumiem, dlaczego nie ma dla dzieci dłuższych lekcji, wycieczek, informacji razem z rodzicami. Czemu tego się nie robi? Przecież to nasze życie. Proszę mi wytłumaczyć, gdzie jest klucz do tego, żeby otworzyć rządy ludzi mądrych. Proszę, jesteście państwo mądrymi ludźmi. Czemu nie macie wpływu na to wszystko, co się dzieje? Dlaczego musimy żywić Europę, świat, wyeksportować zboże w takich ilościach? Zatrzymać to. Wystarczy nam powiedzieć, ile kartofelek można zjeść, ile buraczków, ile chlebka człowiek powinien zjeść, nie przeżerać się, nie marnować zboża na na słodycze. Nauczyć się w końcu tego, bo my tego wszystkiego razem, ktoś musi wziąć to w rękę, zrobić jakiś system wyjaśniający i nauczyć ludzi. Przecież to się da. Dlaczego tego nie ma?
Dobrze, dziękuję. Jak pani imię?
Aleksandra.
Panie Aleksandro, dziękujemy serdecznie i panie profesorze. Prosimy, by się odnieść.
Pani Aleksandro, no to istota, myślę, istota natury człowieka w pewnym sensie, istota natury władzy również powoduje, że wolimy często iść na skróty, a niekoniecznie ponieść trud i zawsze te podpowiedzi, które są łatwiejsze, prostsze, są zdecydowanie bardziej popularne. Nigdy tak naprawdę rzeczywiście tutaj w tym obszarze to tak naprawdę powinien być dialog na poziomie chociażby, jeżeli chodzi o państwowy, to na poziomie środowiska i rolnictwa. Bez wątpienia to rzecz szalenie istotna, bo jeżeli pewne działania są w oderwaniu jedno od drugiego, to trudno mówić o wspólnym jak gdyby działaniu na rzecz między innymi, bo przecież rolnictwo to nie tylko produkcja żywności, ale rolnictwo korzysta, funkcjonuje w obszarze środowiska naturalnego i ma na nie poważny wpływ. Z kolei trudno dziwić się w pewnym sensie rolnikowi, że chce osiągać coraz większe plony, bo to związane jest z większą, nazwijmy sobie, opłacalnością rolnictwa. Dlatego myślę, że w tym obszarze bez wątpienia trudno się dziwić ludziom prywatnym. Tu bez wątpienia powinno działać państwo, które powinno ustalać pewne priorytety i ewentualnie, jeżeli preferowalibyśmy, że nie należy przykładowo zasypywać na gruntach rolnych oczek wodnych, żeby nie wycinać, powiedzmy sobie, które już zostały w zdecydowanej większości wycięte, remiz śródpolnych, które są miejscem, można powiedzieć, życia tych istot żywych, które funkcjonują w środowisku naturalnym. Jeżeli państwo w pewnym sensie nie zwróci strat, które ponoszą rolnicy, to trudno się dziwić, tym bardziej, że preferuje się, czy preferowało się przez lata tak naprawdę, preferowało się maksymalizację produkcji, bo dopłaty bezpośrednie były na takim poziomie, jaka część gruntów była odpowiednio zagospodarowana. W związku z powyższym, jeżeli gdzieś było jakieś oczko albo była remiza śródpolna, to ją się po prostu wycinano albo oczko zasypywano. No i tutaj znowu jak gdyby potrzeba jest to, o czym pani również wspominała, potrzebna jest po prostu edukacja od szkoły podstawowej, edukacja, jeszcze raz edukacja z prawdziwego zdarzenia przyrodnicza. Nie może o bardzo szczegółowych organelach komórkowych czy bakteryjkach, a może szczególnie właśnie wyjście do lasu, wyjście w pole, wyjście na zajęcia terenowe i pokazanie tym często dzieciom, szczególnie tym, które żyją gdzieś tam, powiedzmy sobie, w miastach, ale również i tym na wsi, bo potem oni bardzo często są rolnikami, aby wiedziały, na jakich zasadach funkcjonuje ta przyroda. To, że się nie bierze, że nie słucha się ludzi, którzy są merytoryczni, to pozwoli pani, pozostawię milczenie, bo tak bym to powiedział. No takie jest życie.
Dziękujemy i kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, Ojcze, i temu Panu życzę dużo szczęścia i rozmyślania nad tym, jak rolnik się upracuje i przyjdzie dzik i wyryje, proszę Ojca. Już 2 lata ludzie u nas nie sadzą ziemniaków. Wie Ojciec dlaczego? Bo dziki przychodzą, zryją i koniec. Za jedną noc. Nikt im za to odszkodowania nie daje. czy kukurydza, czy cokolwiek. Moja córka, my mamy tylko grządki, bo my są tylko obydwie, ja już jestem w podeszłym wieku, córka też nie za bardzo. I tylko grządki mamy, parę rzędków ziemniaków. Boimy się tak, żeby nam właśnie te dziki nie przyszły. I o to tu chodzi. Wszystko ma przykrywane starymi firankami, buraki ćwikły, pietruszkę, no wszystkie jarzyny, truskawki, wszystko mamy poobgryzane, maliny, a tyle jest trawy. Ojcze, bo u nas już teraz bydła nie ma, bo nie ma kto tego prowadzić, bo ludzie młodzi powyjeżdżali, zostały same starsze osoby. Ci ludzie, my już nie dajemy rady. Chętnie bym se krowę chowała, bo miałam krowę, ale no niestety, do krowy na zimę trzeba przyszykować dużo paszy. To jest naprawdę ciężka praca. Ale co dalej? Wszystko, co bykolwiek, nawet w jesieni mi obgryzły salenki kwiatki od chryzantemy. Nie jadły listków, ale tylko same kwiatki ścięły. Przyszła w południe sarenka, to są zwierzęta chowane i przywożone tutaj i puszczane. Przyszła sarenka w południe do korytka, do kur, pojadła sobie pszenicy. No i widzi ojciec, naprawdę my mamy taką wielką krzywdę od tych dzikich zwierząt robioną, niech se ktoś tego nie wyobraża, że rolnik to nie chce, rolnik tamto nie chce. Jak rolnik zapłaci traktor, to nie tak, że jest tylko orka. Bo żeby pole było dobrze uprawione, to trzeba parę razy tym traktorem wjechać i zrobić dobrze pole. I ktoś za to zapłaci, a za chwilę dzik przyjdzie i zryje wszystko. Tak było. I już dwa lata, jak ziemniaków tu koło mnie sąsiedzi nie sadzą. Mówię, po
dobrze,
co,
bardzo
za chwilę
dziękuję
przyjdzie...
za te słowa, za te również, no takie wyrażone w to, co pani przeżywa i to, co pewnie gdzieś tam rolnicy, sąsiedzi przeżywają. Pewien jakiś konflikt się tutaj pojawia. Jak takim sytuacjom, panie profesorze, zaradzić? Czy jest jakaś możliwość?
No to jest właśnie ten dualizm, bo oczywiście dzisiaj mówimy o środowisku rolniczym i o gatunkach zwierząt tych najmniejszych, które tam występują, ale pani bardzo dobrze, że poruszyła to zagadnienie znowu dużych kopytnych i tak je będę nazywał, w tym szczególnie powiedzmy sobie dzisiaj, tak jest rozpoznawalny dzik jako ten duży szkodnik. No ale generalnie duże kopytne, które znowu ich liczebność zdecydowanie w ostatniej dekadzie przynajmniej wzrosła i one są znowu kolejną przyczyną kolejnych konfliktów niestety. Dzisiaj, jeżeli chodzi o dzika i ASF, o tym już nie będę jak gdyby rozwijał, bo wielokrotnie o tym żeśmy wspominali. To poważny problem i z nikim myślę, że nie ma nawet powodu tutaj dyskutować i udowadniać, że tak jest. Ale również liczebność chociażby jeleniowatych, jeleni, łosi, dzisiaj również wzrasta wyjątkowo i mamy to związane jest oczywiście, one również występują w środowisku rolniczym, nie tylko w środowisku leśnym i tam czynią konkretne straty, konkretne szkody i to, o czym mówiłem, tego problemu jak gdyby nie da się jednostkowo załatwić, czyli tak naprawdę tym zarządzaniem środowiska naturalnego no, powinni się zajmować ludzie odpowiedzialni, powinni mieć na to wpływ i bez wątpienia to działania resortów środowiska, rolnictwa powinno być wspólne, ale w tych działaniach i w tych rozmowach, w ustalaniu konkretnych rozwiązań no, powinny być słyszane wszystkie strony, powinniśmy słuchać wszystkich stron, ale ostatecznie, merytorycznie powinni się z tym zajmować profesjonaliści. No, nie ma takiej możliwości, żeby wszystkich zadowolić w pełnym tego słowa znaczeniu. Z jednej strony mówimy, że dziki czynią ogromne szkody i straty. Z drugiej strony gdzieś tam przeszkadza się chociażby myśliwym w polowaniach, żeby ograniczyć liczebność tej zwierzyny. A więc no, to wszystko zależy z jakiego punktu widzenia spojrzymy na to. I bez wątpienia czas najwyższy na problemy związane z ochroną przyrody, ze środowiskiem bytowania dzikich zwierząt rozwiązywać w jak najszerszym gronie, a nie tylko i wyłącznie jednostronnie załatwiać konkretne problemy rolników, przyrodników, powiedzmy sobie przemysłowców i innych, powiedzmy sobie, grup społecznych. Tak naprawdę nad tym muszą rozmawiać wszyscy, których to dotyczy w jednym czasie i jednym głosem. Tak naprawdę ostatecznie powinna ta konkluzja wspólna z dyskusji wystąpić. Dzisiaj bardzo często właśnie rozdzielamy te problemy po to, żeby może, bo jeżeli się spotka, powiedzmy sobie, rolnik, leśnik, myśliwy, przyrodnik, ekolog, a jeszcze jak do tego dojdą tak zwani pseudoprzyrodnicy, no to mamy już poważny problem, nawet w dyskusji, w wyciągnięciu konkretnych, przygotowaniu konkretnych rozwiązań. A moim zdaniem tak powinniśmy rozmawiać. I do tego bez wątpienia naukowcy powinni mieć również swoją możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę audycję, oczywiście tę konkluzję bardzo cenną. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia na naszej antenie.
Cześć Boże, do usłyszenia.
Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękujemy.